na antenie Radia Lublin po godzinie 6, jak co tydzień. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje także tradycyjnie Piotr Wierzchoń. Dzisiaj w naszym programie między innymi będzie relacja z ekstremalnej drogi krzyżowej, ale to pozwolą Państwo, że na koniec. Natomiast jeszcze wcześniej rozmowa, myślę, że też ciekawi goście, wyjątkowi goście, jak to zazwyczaj przy okazji rozmów bywa, ale dziś będziemy mówić o szturmie na niebo. Szturmie, do którego włącza się coraz więcej osób i co ważne, to inicjatywa ludzi młodych, którzy w kościele są, którzy funkcjonują i którzy w ten sposób wspierają Alicję, która ucierpiała w wypadku samochodowym, walczyła o życie i to życie powoli także do niej wraca. O 2 tygodniach walki, modlitwy, buntu także, ale także pełnej nadziei i teraz już można mówić także o pewnej radości, która pojawia się na ustach tych, którzy Alicję znają. Ta rozmowa już za chwilę na naszej antenie. Później zdradzę Państwu kilka szczegółów na temat obchodów Światowych Dni Młodzieży, które zbliżają się do nas wielkimi krokami. Niedziela Palmowa to jest ten dzień, kiedy młodzi w archidiecezji lubelskiej, ale także w całej Polsce pokazują się, mówią, że są, że uczestniczą w życiu Kościoła i organizują różnego rodzaju wydarzenia, zachęcając także do udziału innych. O tym na pewno będzie też. I będzie o promocji książki Społeczna Potrzeba Pamięci, osoba i dzieło kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Takie spotkanie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Także na ten temat Państwu będę chciała powiedzieć. No i jeszcze kilka informacji związanych z Wielkim Postem i z wydarzeniami, które oczywiście w Wielkim Poście mają miejsce. A dziś w Busoli zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z księdzem Emilem Mazurem. Mogliśmy się z nim spotkać w ostatniej też Busoli, w ostatnim programie przy okazji wielkopostnej zdrapki. A dziś będziemy mówić o wyjątkowym wydarzeniu, o fenomenie chyba też można powiedzieć i o sile modlitwy. Młodzi ludzie tworzą grafik, modlą się, wspierają, są przede wszystkim, uczestniczą w mszach świętych i pokazują, że wiara może przenosić góry. Czy można tak odczytywać tę akcję, która trwa już nie tylko w Lublinie, ale myślę, że w całej naszej archidiecezji, a może nawet i dalej, bo ta akcja przede wszystkim rozszerza się w sieci, a dołączają do niej kolejne osoby, nie tylko młode, ale przede wszystkim młode. Chodzi o pomoc i wsparcie dla Alicji, która jest w szpitalu po ciężkim wypadku. To jest walka o jej życie, walka poprzez modlitwę.
Tak jest. Wszyscy razem trwamy od już prawie, czy już na pewno od niespełna 2 tygodni i pragniemy modlić się o cud uzdrowienia dla Alicji. Czas Wielkiego Postu jest właśnie takim czasem, kiedy my mamy z jednej strony walczyć o siebie, ale także i być otwartym na drugiego człowieka. A że Pan Bóg postawił nam na drodze takie bardzo trudne wydarzenie, ale zarazem dla nas, dla ludzi młodych, dla duszpasterstwa, też młodzieży, wydarzenie, które postawiło pewnego rodzaju wyzwanie, czyli trwać przy rodzinie młodej osoby i wspólnie modlić się, wspólnie przeżywać te trudne chwile, w których waży się, można powiedzieć, że ludzkie życie, bo wiadomo, że lekarze robią co mogą, aby Alicja była cały czas z nami.
Jak ksiądz patrzy na to, co się dzieje? Jak ci ludzie się gromadzą? Jak oni przychodzą? Bo na początku to były takie spontaniczne spotkania, chociażby w kaplicy szpitalnej. Tych ludzi było mnóstwo i jest mnóstwo ciągle.
Tak jest. To jest pewnego rodzaju fenomen, którego ja nie potrafię do końca też określić. Zauważyliśmy, że bardzo wiele znajomych Alicji, która notabene była bardzo mocno zaangażowana w życie kościelne, a także życie społeczne. Dlatego, że ja na przykład miałem taki kontakt z nią, że chodziła ze mną na pielgrzymki, grała w mojej scholi grupy 6, czy też pielgrzymki do Wąwolnicy, ale potem, jeżeli zrobiłem szersze rozeznanie, także dochodziły do mnie głosy, jak sama też jej opowiadała, bardzo wiele razy zebrała w różnego rodzaju eventach, akcjach, czy też i koncertach, czy uwielbieniach. I stąd była znana bardzo szerokiemu gronu młodych ludzi, ale też zarazem postać nietuzinkowa, bo żyła bardzo konkretnie to, co mówiła, znaczy w to, co wierzyła, to i mówiła i w codzienności to wypełniała. Dlatego wszyscy, jak się dowiedzieliśmy o tej bardzo trudnym wydarzeniu, młodzi ludzie postanowili przyjechać do szpitala, trwać na modlitwie i jak się okazało, to trwanie trwa do dziś, czyli po prostu ludzie gromadzą się, młodzi gromadzą się i zanoszą modlitwy, a co jest bardzo dla rodziców budujące, wręcz oni nie spodziewali się, myślę, że do końca też chyba nie wiedzieli, jak z panią mają córkę, no bo nie sposób, żeby młody człowiek opowiadał codziennie, dokładnie, godzina po godzinie, co robi, takie zaskoczenie. No bo to jest wydarzenie niestandardowe, żeby młodzi sami siebie gromadzili się w kościele, prosili o mszę świętą, prosili o nabożeństwa i szturmowali niebo za Alicją.
Skupmy się teraz na tej modlitwie. Ona pomaga oczywiście, na pewno, Ali, w to wierzymy, pomaga rodzicom, to też jest jakby doświadczenie, myślę, z którym ksiądz się spotyka, ale samym tym młodym ludziom, którzy na tej modlitwie się gromadzą, też zapewne pomaga.
Tak, dlatego że czas wypadku, czas trudnego wydarzenia jest czasem bezradności, kiedy my tak naprawdę też nie wiemy, co z sobą zrobić, nie wiemy, w którą stronę pójść. Każdy ma chęć pomocy, każdy coś chce zrobić, a to, co my możemy w takich chwilach zrobić, to przede wszystkim spotkać się razem, poczuć wspólnotę, wspólnotę młodych osób, wspólnotę tych samych wartości, tych samych czynności wykonywanych, czyli modlitwy, i trwać razem na modlitwie, aby po to, żeby ten czas trudny razem przeżyć, żeby się nie załamać, żeby się nie poddać, ale to też są dla nas też takie niesamowite rekolekcje, dlatego że myślę, że warto cenić życie. Dopóki ma się ręce, nogi i jest się sprawny, można samemu decydować o sobie, to warto jest tak podejmować decyzje, tak codziennie kierować życiem, aby to życie wykorzystać w 100%.
Przy okazji takich sytuacji pojawiają się na pewno pytania. Dlaczego?
Bardzo dużo takich pytań jest o logikę, o sens. No, my chrześcijanie wierzymy w opatrzność Bożą. Pan Bóg w tym wszystkim prowadzi to. Jest to niesamowita logika, którą człowiek nie jest w stanie ogarnąć. Jestem bardzo zdumiony. Młodzi ludzie bardzo pokornie podchodzą do tego. Oczywiście zadają pytania. Pytania na zasadzie buntu, nie pytania na zasadzie wyrzutu, nie pytania na zasadzie pretensji, ale pytania dlaczego, i za chwilę mówią: my nie wiemy, ale po coś pragniemy modlić się, pragniemy trwać na modlitwie i zawierzać Matce Bożej, szczególnie różaniec jest, myślę, że tutaj umiłowaną taką modlitwą młodzieży, a zarazem adoracją Najświętszego Sakramentu, stąd oni trwają, modlą się, no i są razem, a zarazem niesamowicie wspierają rodziców, gdzie za to im Bogu nie będą dzięki.
To jeszcze moje pytanie, dlaczego na przykład w kościele, i mówi się też o tym, że tych młodych ludzi jest mało, że oni gdzieś tam może się pojawiają, gdzieś stoją na końcu, ale ich w tym życiu kościoła takiego naszego ogólnego, powszechnego nie widać, ich może nie ma.
Młody człowiek z jednej strony jest takim, przypominamy, że czas dorastania jest czasem szukania, czasem rozeznawania, czasem poznawania Boga, a co za poznaniem idzie, różnie to bywa, są wzloty i upadki. Sam pamiętam ze swojej młodości, jak to było, że to nie było tak kolorowo, ale jeżeli chodzi o drugiego człowieka, jeżeli chodzi o trudne wydarzenia, to tutaj młody człowiek potrafi się spiąć i pokazać, że można. Bardzo wiele mówi się o młodzieży, i czasami aż za dużo się mówi źle o młodzieży, a tutaj jest właśnie pokazana młodzież pokazana. Ona sama się pokazuje i to jest właśnie ten fenomen, że bardzo wiele dziesiątek osób zapisuje się na grafiki w portalach, poprzez portale społecznościowe. Grafik modlitwy całodzienny, całą dobę, godzinowy jest rozpisany grafik, młodzi ludzie się zapisują, a zarazem grafik modlitwy, grafik postu, co trzeba też powiedzieć, że młodzi też nie boją się stawiać czoła postom o chlebie i wodzie właśnie w intencji Alicji, i to wydarzenie, myślę, że wydobywa z nich te niesamowite pokłady dobra, wobec których oni chyba sami nawet do końca też nie mieli świadomości, że wiele dobra w nich jest, a rzeczy dzieją się wspaniałe poprzez modlitwę, poprzez młodzież.
A te spotykamy się i jest radość, jest uśmiech. A było ciężko, naprawdę ciężko, to widzę, że jednak jesteś zadowolona, jesteś radosna, jest ta dobra informacja, która się pojawiła. Z Alicją jest lepiej.
Myślę, że każdy z nas czekał na taką informację. Przez te ostatnie 2 tygodnie wszyscy żyliśmy w takiej niepewności, nie wiedzieliśmy, co następny dzień może przynieść i na co tak naprawdę czekamy. Po ostatnich informacjach każdy, myślę, że mógł odetchnąć z ulgą.
Marylka, ty Alicję znasz bardzo długo? Czy to jest taka wasza znajomość, nie wiem, ze szkoły, czy bardziej gdzieś z jakichś innych środowisk? Zacznijmy od tego, że na pielgrzymce tworzycie scholę, gdzieś ty w kościele, tym waszym lokalnym, przy parafii chyba też działacie, z tego, co tutaj słyszałam.
Z Alicją nie znamy się tak naprawdę bardzo długo, bo jest to tak około 2 lat. Poznałyśmy się przez wspólną znajomą, którą ja znam z KSM-u, a ona jest sąsiadką Alicji po prostu z osiedla. Więc jakoś tak wyszło, że przez nią się spotkałyśmy razem i jakoś tak chyba od początku po prostu coś zaiskrzyło. No i po prostu ta relacja ciągnie się już do tej pory. I w dosyć krótkim czasie, ale zdążyłyśmy się bardzo blisko poznać i jest to taka bliska relacja.
Jak się pojawiła ta informacja o tym, że był ten wypadek, co się wtedy czuje, co czułaś i czy pojawiały się też takie pytania, dlaczego i czy pojawiał się bunt?
Na początku, kiedy dowiedziałam się o tym, jakoś... No myślę, że nie ma czasu wtedy na takie pytania, dlaczego, i nie ma czasu jeszcze na takie zastanawianie się, tylko jest właśnie czekanie na taką jakąś informację. Nie wiem, w moim przypadku było tak, że niewiele wiedziałam, szybko dostałam telefon od mamy Alicji i po prostu jakby od razu pierwsze co to w domu trzeba było poinformować wszyscy. No pierwsze co zrobiliśmy, to siedzieliśmy wspólnie i zaczęliśmy mówić różaniec, bo nie wiedzieliśmy, co możemy zrobić więcej. I potem... Potem już myślę, że zaczął się rodzić taki trochę taki bunt. Też ciężko mi było zrozumieć właśnie dlaczego. Dlaczego nas to spotyka, dlaczego ją to spotkało, taką dobrą osobę. Ciężko jest to zrozumieć.
I pojawia się ta modlitwa, o której mówiłaś, różaniec. Jest tu mnóstwo ludzi, którzy przyłączają się do tej modlitwy. Ty jako ta najbliższa osoba, ale też patrzysz na rodziców, masz z nimi kontakt. Czy widzisz, że ta modlitwa pomaga, że ona daje takie efekty i też daje taką chyba siłę, którą jakby trudno zrozumieć, że tam gdzieś w środku człowiek jednak czuje, że nie jest do końca sam. Czy...
Myślę, że ten różaniec daje ogromną siłę i każdemu z nas. I widzę też jakby z perspektywy czasu, tych 2 tygodni, widać też, jak różnią się jakby postawa rodziców. Widzę też taką radość, widzę spokój i też taką siłę. Bo na początku wiadomo, że no każdy jest załamany i bardzo ciężko w ogóle znaleźć no jakieś... No właśnie ciężko jest po prostu z tym się uporać. No i ten różaniec naprawdę widać jego efekty teraz.
Wracacie powoli do takiego chyba normalnego funkcjonowania. Ten pierwszy szok minął, jest też ta dobra informacja. Jak na co dzień to wszystko wygląda?
Właśnie te 2 tygodnie ostatnie były takim totalnym przemieszaniem, jakby przewartościowaniem życia, tak mi się wydaje. W moim przypadku tak było. Też i szkoła, i takie jakieś bieżące problemy stały się mniej ważne. Najważniejsze, co było, to właśnie msza święta, żeby być na niej codziennie i codziennie ofiarować ją za Alicję. I ta modlitwa i też przez pierwszy tydzień, no to było takie codzienne przebywanie w szpitalu, żeby być przy rodzicach, przy bliskich, żeby jakoś się wzajemnie wspierać, no bo wiadomo, że każdej bliskiej osobie jest ciężko, było ciężko wtedy, więc ważne było też wsparcie.
Ksiądz powiedział, jak rozmawiałam, że też ten wypadek, ale to wszystko, co się dzieje dookoła, to też pokazuje, że musimy walczyć też o swoje życie i je szanować. Czy też już powoli można wyciągać też lekcje z tego, co się dzieje w tej chwili?
Tak, nawet też dzisiaj rozmawiałam z koleżanką z klasy, która niekoniecznie jest związana z Alicją, bo znają się tam, jakoś jednorazowo się poznały kiedyś. I właśnie rozmawiałyśmy też, że takie sytuacje bardzo uczą też o tym, że nie wiemy, co się stanie tak naprawdę, że następnego dnia może się wydarzyć coś takiego, co kompletnie obróci nasze życie o 180 stopni.
Włączamy się dalej w tę akcję i szturmujemy niebo i zachęcamy też chyba innych do tego, aby się włączyli, prawda? Bo tej modlitwy nigdy za dużo. Grafik jest utworzony i chyba się zapełnia, prawda?
Tak, cały czas. Ja byłam w szoku, kiedy zobaczyłam ten grafik i kiedy zobaczyłam nazwiska osób jakichś w ogóle nieznajomych, ani mi, ani też Alicji, więc no byłam wzruszona, że ludzie, którzy jej nie znają, włączają się w to i naprawdę się za nią modlą. I są godziny, gdzie na przykład między 3 a 4 ktoś sobie nastawia budzik i wie, że o tej godzinie ma się za nią modlić i się modli. I niesamowite jest też to, że właśnie przez całą dobę jest modlitwa za Alicję.
Szturm trwa, szturm na niebo i w intencji Alicji każdy tak naprawdę może dołączyć, kto chce do tej modlitwy. Grafik jest na portalach społecznościowych, wystarczy tam zajrzeć i można się dopisać.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i polecamy modlitwie Alicję.
Teraz mam dla Państwa kilka ogłoszeń związanych z tym, co dzieje się w naszej archidiecezji. Na początek te wydarzenia, które już mają miejsce, a Państwo także w nich uczestniczą, a więc informacje o wielkopostnej pielgrzymce do kościołów stacyjnych. Dziś msza święta o 7:00, a więc już za chwilę w kościele pobrygitkowskim przy ulicy Narutowicza. Jutro natomiast o 6:30 u karmelitów na Świętoduskiej. We wtorek msza o 6:00 u ojców ojców kapucynów na krakowskim przedmieściu. Natomiast od środy do soboty msze święte te w ramach pielgrzymki odbywać się będą o godzinie 7 w środę w parafii świętego Maksymiliana Kolbe przy drodze męczenników Majdanka, w czwartek u księży Sercanów na Radzyńskiej, w piątek na Naukowskich w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a w sobotę na Willowej w parafii świętego Alberta Chmielowskiego. Natomiast w przyszłą niedzielę msza święta w ramach właśnie tej pielgrzymki będzie sprawowana w Bazylice świętego Stanisława, a więc u Dominikanów na Złotej. Ta pielgrzymka trwa do oczywiście 25 marca. Każdy może do niej się jeszcze przyłączyć. W każdej chwili można wziąć w niej udział. To jest tak, że są codziennie w innym kościele jest odprawiona msza święta właśnie dla tych, którzy w tej pielgrzymce uczestniczą. Teraz zaproszenie też dla tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu ludzi włączających się w nową ewangelizację i w to dzieło. Takie spotkanie będzie miało miejsce w najbliższą sobotę, 17 marca w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, to jest przy ulicy Bursztynowej. Zespół Domowej Ewangelizacji zaprasza członków wspólnot i wszystkich chętnych, aby razem modlić się, słuchać Słowa Bożego i rozeznawać, co Duch mówi do Kościoła. Msza święta będzie na zwieńczenie tego spotkania. Spotkanie rozpoczyna się o 16:30, a Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Budzik. Nie trzeba się na to wydarzenie nigdzie zapisywać. Zaproszeni są wszyscy ci, którzy chcą wziąć udział w takim oto wydarzeniu. 17 marca, godzina 16:30, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. Marca, a więc tuż przed świętami Wielkiej Nocy, Teatr Przebudzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Misericordia, a także Kościół Rektoralny pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej połączone z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Będzie to miało miejsce w piątek 23 marca o godzinie 16:30. Jeszcze jedno zaproszenie także mam dla Państwa na najbliższy czas, a także nawet i na dzisiaj można powiedzieć śmiało, Wspólnota Ruchu Lednickiego zachęca do włączenia się w modlitewny łańcuch, który otoczy papieża Franciszka w piątą rocznicę jego pontyfikatu. To właśnie dziś ta piąta rocznica wypada. Jest to inicjatywa Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego i jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do modlitwy za niego. Akcję patronatem honorowym objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Już ponad 25 grup zorganizowanych, a także dziesiątki osób w całej Polsce zadeklarowały udział w tej wyjątkowej akcji i zadeklarowały także modlitwę za Ojca Świętego Franciszka. W ten sposób powstanie taki modlitewny łańcuch, który otoczy papieża. Jednym z pomysłodawców jest Rafał Orzechowski, który z papieżem Franciszkiem się spotkał i teraz zachęca do modlitwy za Ojca Świętego.
Obchodzimy pięciolecie pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Kiedy rok temu byłem jednym z delegatów przekazującym symbole Dni Młodzieży dla Młodzieży z Panamy, Ojciec Święty Franciszek powiedział do mnie: ja się modlę za ciebie, a ty módl się za mnie. Dlatego ja uważam, że ta umowa jest obowiązująca. My musimy po prostu teraz się zjednoczyć, nie możemy tej okazji przegapić. Dlatego zapraszamy wszystkie środowiska, wszystkie ruchy, wszystkie stowarzyszenia, nie tylko młodzieżowe, również osób dorosłych, również zgromadzenia zakonne, abyśmy po prostu 11 marca zgromadzili się, zjednoczyli wszyscy na wspólnej modlitwie.
W dniach od 27 kwietnia do 1 maja wspólnota TZ po raz pierwszy zgromadzi młodych ludzi z kilku krajów na regionalnym spotkaniu na Ukrainie, dokładniej we Lwowie. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby między 17 a 35 rokiem życia. Spotkanie będzie organizowane we współpracy z lokalnymi kościołami i przedstawicielami władz miejskich. Szczegóły na ten temat dostępne są na stronie tzfr.pl i teraz, jeżeli ktoś chciałby więcej informacji na ten temat znaleźć, to warto zajrzeć na strony TZ, ale także na stronę Archidiecezji Lubelskiej. Tutaj także kontakt z osobą, która to spotkanie organizuje, tym bardziej warto tam zajrzeć. Mówiłam też na początku o tym, że zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, te obchodzone w parafiach. W tym roku na hasło spotkania papież Franciszek wybrał fragment z Ewangelii Świętego Łukasza: nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Jak co roku obchody Światowych Dni Młodzieży rozpoczną się w piątek drogą krzyżową na terenie byłego obozu koncentracyjnego demonstracyjnego na Majdanku, to o 23 marca o godzinie 18, natomiast w Niedzielę Palmową 25 marca młodzież z Archidiecezji Lubelskiej spotka się, by wspólnie podczas procesji z palmami ulicami Lublina dać świadectwo swojej wiary. Te niedzielne obchody rozpoczną się o 12.30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od spotkania z zespołem Full Power Spirit, a później będzie msza święta, ten punkt kulminacyjny pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Msza będzie odprawiona w katedrze o godzinie 15. I jeszcze jedno zaproszenie na najbliższy wtorek. Otóż 13 marca o godzinie 17 będzie miała miejsce uroczysta promocja książki Społeczna potrzeba pamięci, osoba i dzieło kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Ta promocja będzie miała miejsce w ratuszu lubelskim na placu Łokietka o godzinie 17 13 marca. Ci z Państwa, którzy chcieliby wziąć w niej udział, to także mają taką możliwość. W Busoli czas teraz na najważniejsze słowa. Słowa Ewangelii przypomni Jarosław Zoń. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.
Dzisiejszy fragment Ewangelii to zakończenie rozmowy Jezusa z Nikodemem. Z Nikodemem, który był jednym z książąt ludu izraelskiego. Bał się rozmawiać Nikodem w dzień, dlatego przychodzi nocą. I w tej nocnej rozmowie, gdy rozmawiają o wierze, słyszy od Chrystusa słowa: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak czasami myślimy o tym, że nagle Bóg dokona jakiejś zemsty na człowieku, bo inni są tacy źli, a my tacy dobrzy, no to mamy wyraźnie dzisiaj wprost powiedziane, jak Bóg do każdego człowieka podchodzi. O każdego walczy i każdy, ja, ty i ci, których nawet my nie lubimy, jest każdy dla Pana Boga ważny. I o Niego walczy. Całe to spotkanie było wielkim zaskoczeniem dla Nikodema, bo nikomu z Izraelitów ani ze starożytnych pogan nie przyszło nawet na myśl, że Bóg może tak bardzo miłować człowieka, by stać się człowiekiem. I jako człowiek, a jednocześnie Bóg, pójść na krzyż, aby odkupić człowieka, aby dać mu wolność, dać mu życie wieczne. To prawda, tak dobrze nam znana nie zawsze przemawia do nas, bo w codziennych zakrętach i trudach życia jakże momentami trudno nam, chrześcijanom, wybierać światło, iść za światłem, rozwijać się w promieniach tego światła. Chrystus, mówiąc o świetle i ciemności, pokazuje dwa światy, które walczą o człowieka. Pokazuje dobro i zło, że to jest nieustanne, permanentne ścieranie się tych dwóch światów w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że polem tej walki jest serce. Serce człowieka. To tam dokonuje się to, co mówimy o tej walce. Tam jest zwycięstwo lub porażka. Jako ludzie wierzący ciągle przemieszczamy się, bo pragniemy zazwyczaj podążać za Chrystusem, ku Niemu, ku światłu. Ale gdy tylko pojawia się grzech, pojawiają się problemy moralne, to zaczynamy odchodzić powoli w cień ku ciemności. Ale sumienie nie wytrzymuje tej konfrontacji ze światłem. Zbyt jaskrawo widać nasze wtedy niedociągnięcia, błędy, pragnienia niekoniecznie dobre. Chowamy się wtedy w ciemności. Tam o wiele łatwiej jest usprawiedliwić się. O wiele łatwiej tłumaczymy, czy jakoś próbujemy zobrazować. W końcu Bóg jest miłosierny, a ja taki słaby, jakoś będzie mi wybaczał. Łatwiej jest w ciemności, bo tam przynajmniej sam siebie nie będę potępiał. I podejrzewam, że każdy z nas w swoim życiu przeżywał, może przeżywa podobne chwile. Ale też ważne jest, aby każdy z nas potrafił jak najszybciej uciekać z tej ciemności. Jedyną drogą tej ucieczki dla nas, ludzi wierzących, to jest konfesjonał, czyli sakrament pokuty i Eucharystia. Bo to, co najgorsze, gdy chodzi o nasze życie duchowe, to gdybyśmy nagle zobojętnieli na grzech, gdybyśmy nagle normalnie przyzwyczaili się do tego, że tak można żyć. To jest takie niebezpieczne, bo wtedy nawet nie będziemy zauważali po jakimś czasie, że żyjemy w ciemności. Po prostu. Taki mamy styl. A jak czytamy dzisiaj w Ewangelii, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. A więc to właśnie w tym dla każdego z nas jest niesamowita szansa. Niesamowita. To jest ta miłość Boga skierowana, darowana za darmo zupełnie każdemu z nas.
A na koniec naszego dzisiejszego spotkania krótka relacja z ekstremalnej drogi krzyżowej. Było ekstremalnie. To podkreślają ci, którzy wybrali się na tę trasę, a było nas ponad 3000, można śmiało powiedzieć. I być może nie wszyscy dotarli do celu, czy to była Wąwolnica, czy Bazylika Ojców Dominikanów. To jednak ci, którzy wyszli, podkreślali, że warto. Doznania ekstremalne, trasa również ekstremalna, sporo walki, nie tylko z samym sobą, ale także z tym, co nas czekało na drodze. Na początek arcybiskup Stanisław Budzik, a później uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej.
Mamy taką drogę na Majdanku, kiedy 10 tysięcy młodych ludzi przyjeżdża z całej diecezji i co roku idzie tą drogą krzyżową, tam gdzie Chrystus w XX wieku szczególnie cierpiał, bo On cierpi zawsze w tych ludziach, którzy dzisiaj cierpią. Mamy akademicką drogę krzyżową na miasteczku studenckim i mamy też Wielki Piątek ekumeniczną. I teraz mamy jedną kolejną, ekstremalną. To słowo może nie wszystkim się podoba, ale kiedy tak głębiej pomyślimy, to Pan Bóg, Pan Jezus cierpiał rzeczywiście radykalnie, aż do końca nas umiłował. I jest coś w człowieku, że chce zrobić coś takiego radykalnego i dlatego ta droga cieszy się wielką popularnością i cieszymy się, że także u nas są ludzie, którzy chcą się zmierzyć ze sobą, ze swoją słabością, a jeżeli czynią to z pobudek religijnych, jeżeli czynią to z pobudek wiary, to bardzo z tego się cieszymy. Myślę, że my potrzebujemy w dzisiejszych czasach głośnych, kiedy tyle słyszymy różnych opinii sprzecznych, tyle sporów, potrzebujemy jak lekarstwa, ciszy, spokoju, refleksji. Myślę, że ktoś, kogo stać na to, bo to nie każdego stać na taką drogę krzyżową, to trzeba też roztropnie, trzeba zapytać się, czy jestem na tyle silny i zdrowy. Ci, którzy mogą to zrobić, na pewno, jak zresztą czytam z wielu świadectw, tej drogi tak szybko nie zapomną i wielu z nich wróci z powrotem.
Pierwsze kilometry za nami, nawet chyba połowa, jak jest?
Trasa nie jest ciężka, ale duchowo myślę, że bardzo to przeżywam. Na razie jest okej, mam nadzieję, że dojdę do końca. Pogoda dopisuje.
Pierwszy raz jesteś na ekstremalnej?
Tak, pierwszy raz.
No i jak pierwsze wrażenia, pierwsze kilometry?
Szczerze myślałam, że będzie ciężej, ale jakoś daję radę.
Był już kryzys?
Na razie nie. Mam nadzieję, że dojdę bez kryzysu do końca.
Dlaczego wybrałeś się na EDK?
Słyszałam dużo pozytywnych opinii, że poza tym, że nie jest aż tak trudne, jakby się wydawało, jak sama nazwa mówi, ekstremalna droga, to też warto przeżyć taką jedną w trakcie całego postu, no właśnie tą ekstremalną.
Jak było? I czy ta ekstremalna droga rzeczywiście była ekstremalna?
Była ekstremalna.
Gdzie był najtrudniejszy moment?
Dolna Marii Panny. Ciężko. Pod górkę.
Ostatnia prosta by się wydawało, tak. Już widać Dominikanów.
I to nas trzymało przy życiu, że to jest ostatnia prosta.
A jak przeżycia duchowe? Były ekstremalne?
To chyba jutro, jak się obudzimy i odpoczniemy, stwierdzimy.
Ciekawie, ale ciężko.
Nawet jeżeli trzeba pokonać 30 kilometrów.
No tak, ale warto. No jednak przeżycia. Jutro może obudzę się z nową siłą.
Tego życzę. Po raz pierwszy czy po raz kolejny?
Po raz pierwszy. Było trudno pod koniec, do 20 kilometrów Da się dojść bez bólu, ale później to ciężko. Mam nadzieję, że jutro dam radę wstać z łóżka.
Co pomaga w takich chwilach?
Myślę, że to wniesie coś do mojego życia i na pewno chciałem to zrobić i zrobiłem to, więc osiągnąłem jakiś swój cel.
Trzeba wszystkiego w życiu spróbować i...
A pójdziesz na kolejną ekstremalną?
Znaczy na dziś dzień raczej nie, ale to dopiero za rok, więc może zmienię zdanie.
Co najbardziej boli?
Stopy. Najciężej było po błocie w lesie.
Tam było ekstremalnie.
Mhm, bardzo.
Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Ekstremalna droga krzyżowa za rok, a wcześniej, bo w wielu miejscowościach naszej archidiecezji takie ekstremalne drogi będą jeszcze organizowane. Warto więc interesować się tym, co się dzieje i na pewno szukać informacji także w swoich parafiach. Dorota Homa, Piotr Wierzchoń, do usłyszenia.